kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Dzisiejsza opowieść o malarzu, który nas zajmuje, Janie Chrynkowskim, sprowokowana jest trochę fotografią, bardzo ważną. Czterech młodzieńców, czterech artystów, którzy śmiało przyglądają się nam właśnie z tej fotografii.
Taka fotografia, którą wszyscy, mówiąc o okresie pierwszej połowy XX wieku, o początkach nawet tego XX wieku, zamieszczają i do której się odwołują. Pierwsza grupa uczniów, studentów Józefa Pankiewicza, pracuje już w akademii, ale jeszcze nie na stałe, zachęcona jego wykładami, uwagami, korektami, pokazaniem, że istnieje gdzieś sztuka europejska, którą trzeba gonić, do której trzeba dorastać, wyjeżdża do Paryża. I ta fotografia staje się takim symbolem właśnie tego podróżowania. Na fotografii widzimy czterech młodych mężczyzn. Od lewej widzimy nazwisko, które stało się bardzo sławne, Mojżesza Kislinga. Potem obok niego widzimy Szymona Mondszajna. To nazwisko już nie jest takie znane. Nawiasem mówiąc, mój stosunek do malarstwa i Kislinga, i Mondszajna jest dość niechętny. Mondszajn chyba się w ogóle jakoś nie rozwinął na taki poziom, jaki warto byłoby mieć w tej kolekcji. Kisling ma owszem trochę bardzo dobrych obrazów, ale też popadł w jakąś taką manierę, prześladują te oczy jakby wzięte z nieistniejącej jeszcze wówczas lalki Barbie w każdej postaci. To jest tak denerwujące, że psuje nawet często bardzo wyszukaną, dobrze zbudowaną formę obrazu. To mi przeszkadza. A więc mamy Kislinga, mamy Mondszajna. Potem mamy jednego z naszych bohaterów, o którym będziemy mówić, Zawadowskiego, i na końcu Chrynkowskiego.
No, czwórka kapitalnych ludzi, ale też takich, powiedziałbym, przejętych swoją rolą w malarstwie.
Oczywiście. Jadą do Paryża, bo na Akademii czegoś się już nauczyli. Bardzo sobie tę Akademię Krakowską cenią za swobodę, którą chyba przede wszystkim przepięknie umiał przekazać Pankiewicz. Trafiają do Paryża i tutaj losy ich rozejdą się właściwie w różne kierunki. Mondszajn i Chrynkowski będą jednak w cieniu głośniejszych, zwłaszcza Kislinga, za którego obrazy się dzisiaj płaci nieraz im milion złotych, więc ten awans, który uzyskał w historii, będąc jednym z takich ikon École de Paris, to spowodowało chyba takie wielkie zainteresowanie. Był zresztą bardzo płodnym, malował nieustająco. Natomiast po Chrynkowskim kilkanaście może już lat temu była wystawa w Krakowie, w Muzeum Narodowym. Nie wiem, czy silniejszym akcentem nie była tam scenografia, znowuż, jak mówimy o tych różnych artystach.
No tak, przecież to artysta, dla którego teatr był szalenie ważny.
Właśnie, aniżeli jakością swoich prac. Po powrocie z Francji będzie współtworzył coś, co pozostanie w naszej historii sztuki taką pierwszą rodzimą odpowiedzią na awangardę zachodnią, no ale miał do tego powody, między innymi we Francji zetknął się z kubizmem. Przez jakiś czas uczył się w szkole André Lhota, w Akademii André Lhota. Wraca do Polski i tworzy z pronaszkami i z pozostałymi osobami formizm. Ten formizm jest naszą odpowiedzią na nowoczesność.
Do tego towarzystwa należy też zaliczyć Witkacego i jego fascynację góralszczyzną.
Jasne, bo to przecież jest okres I wojny światowej. okres, gdzie nie Kraków staje się centrum, tylko Zakopane. Ci artyści tam usiłują przeżyć głód, niedostatki pierwszej wojny, jednocześnie znaleźć się jakby w centrum nowoczesnej sztuki. Powiedzieć, że Polska to nie tylko Matejka, że Polska to jest również własna szkoła myślenia o nowoczesnym języku plastycznym, którym mówi się o sprawach dzisiaj ważnych dla tej społeczności. I oczywiście to pójdzie do takiej interpretacji, geometryzacji malarstwa Paula Cézanna i do takiego zupełnie jakby niezrozumiałego, nieprzeżytego do końca kubizmu. Czyli może to określenie formizm jest bardzo adekwatne przez to, że bardziej nawiązuje się do formy zewnętrznej kubistów, dzieł kubistów, aniżeli do istoty rewolucji, którą Picasso i Braque dokonali pod koniec tego pierwszego dziesięciolecia XX wieku.
Jak to się stało, że Jan Hrynkowski znalazł się w Państwa kolekcji? Dlatego, że miał okazję malować kiedyś pejzaż Sanoka?
Na Błoniach z dołu maluje wzgórze sanockie z kościołem, klasztorem franciszkanów. Nawiasem mówiąc, nie mówmy tego głośno w radio, ale obraz jest kiepski, bardzo kiepski. Nie chciałbym go mieć w naszej kolekcji. To był taki czas, że artyści różni tutaj do Sanoka przyjeżdżali na plener albo na przykład na spływy kajakiem po Sanie. To też była taka spora atrakcja. I być może, że wtedy ówczesny kierownik tego muzeum, pan Stefan Stefański, nawiązał z nim jakiś kontakt, bo właściwie to, co jest w naszej kolekcji, te linoryty, są właśnie z kolekcji Stefańskiego. To nie jest tak, że one po prostu trafiły. To nie artysta je przekazywał, tylko Stefański. Oczywiście dla mnie, po tej fotografii, o której wspominałem, to nazwisko było zawsze ważne, tym bardziej, że musieli się znać z Zawadowskim. Nigdy Zawadowskiego, mając z nim kontakt listowny, o Hrynkowskiego akurat nie spytałem teraz. Żałuję braków informacji, których jest bardzo dużo, no nie da się już pewnie uzupełnić. Ale ponieważ budził moje zainteresowanie, więc szukałem na aukcjach, czy nie dałoby się jednak znaleźć coś z jego malarstwa. Ta wystawa, o której w Krakowie, o którejśmy mówili, pokazywała nierówność artystyczną tego malarstwa. Formistyczne obrazy też były bardzo nierówne. Tam, gdzie uproszczenie było takie zrobione na zasadzie portretu, bez specjalnych wydziwień, było okej, ale w momencie, kiedy zaczyna tworzyć, kreować, jakoś rzucać tą formę, to się specjalnie tak z sobą nie wiązało. Mam takie wrażenie, jakie miałem chociażby przy Jeremie, że to zainteresowanie teatrem jakby zabrało ten naturalny proces rozwojowy malarstwa, że ten czas, który był potrzebny do tego, żeby dojrzeć do własnego języka, do własnej sztuki,
został przekierowany na inne
Tak, został
zadania.
Rozmyty. No, Czapskiemu udało się, moim zdaniem, zrobić bardzo dobre malarstwo, ale nie wszystkim. To jest jednak trudna sprawa. Więc szukałem coś, co jest zarazem dobre artystycznie, nawet może i piękne, przypomina nam tego jednak sympatycznego i może jakoś ważnego w tym okresie międzywojennym twórcy.
Jedyny olejny obraz Jana Hrynkowskiego, który znajduje się w Państwa zbiorach, w Państwa kolekcji, to pejzaż z gęsiami z 1932 roku. Praca niezwykle efektowna.
Bardzo świetlista praca, tak. Świetnie zakomponowana. Może z formizmu zostały te uproszczone domki, ale wprowadzane pięknie w krajobraz, bym powiedział, pankiewiczowski krajobraz trochę taki.
Też takie zaokrąglenie, taka zwiewność tego wszystkiego.
Tak, długa perspektywa, ten rozjaśniony błękit w głębi, z jednej strony rytmika, nawet tych gęsi. Szukając jego obrazów, znalazłem inne gęsi Rękowskiego, tylko już bardzo słabe. Ten obraz, który objawił się gdzieś na aukcji w bardzo niskiej cenie, mnie po prostu zachwycił. Mówię, no jeżeli Rękowski ma być obecny, a powinien być obecny w naszej kolekcji, to niech to będzie bardzo dobry obraz. Obraz jest po prostu świetlisty, pięknie malowany, pokazujący, że zdolności, możliwości tego artysty były znacznie większe, aniżeli to, co po nim zostało. Ten dorobek niestety bardzo skromny. Jeżeli przyjdzie nam w przyszłości mówić jeszcze o Emilu Krsze, to pewnie moja refleksja będzie podobna. Gdzieś na jakimś etapie udało się stworzyć coś własnego, coś olśniewającego, no i potem to się jakby w powtórkach z siebie samego rozmyło, obniżyło swoją siłę działania, swoją atrakcyjność. I sądzę, że ten obraz jest jednym z najlepszych, jakie możemy w dorobku Rękowskiego znaleźć.
To spójrzmy na linoryty Jana Rękowskiego. Wydają się uproszczone, zwłaszcza Boże Narodzenie mnie szczególnie się podoba.
Tak, zresztą bardzo jest adekwatny do techniki. Linoryt nie pozwala na jakieś subtelności kreski, a użycie takiego obwodowego konturu z rozsądkiem, z umiarem daje całkiem ładne efekty i Rękowski tutaj jako grafik zaistniał bardzo sympatycznie, więc i w takiej aurze już malarstwa powojennego, polskiego, też może mieć w historii grafiki jakieś swoje skromne miejsce. Nie fenomenalne, ale skromne.
O artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.